Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, łączymy się w dniu wyjątkowym. Myślę, że też nie przez wszystkich znanym. Dniu Esperanto, ale także Dniu Zamenhofa. I można się zastanawiać, czy te dwie nazwy się ze sobą łączą. Otóż bardzo mocno się ze sobą łączą, ale dlaczego, o tym przekonamy się już za kilka chwil. Dziś moim i Państwa gościem będzie mecenas Świętosław Fortuna, który na co dzień działa, pracuje w kancelarii prawnej i nie na tym się zatrzymamy, pójdziemy dalej. I chciałabym dzisiaj przedstawić mojego i Państwa gościa jako przewodniczącego zarządu oddziału Polskiego Związku Esperantystów w Kaliszu. Witamy serdecznie.
Serdecznie witam Państwa i Panią redaktor oczywiście. Miło mi, że mogę mówić o Esperanto w dniu rocznicy urodzin naszego mistrza, czyli Ludwika Zamenhofa, który urodził się 166 lat temu.
Jak w ogóle zaczęła się Pana osobista droga z Esperanto i co w tym języku najbardziej Pana poruszyło?
No, było to zdarzenie nietypowe. Mieszkałem wówczas we Wrocławiu. Mój ojciec, inżynier Stanisław Fortuna, był zapalonym esperantystą. Chyba od lat wczesnych lat 50. już przystąpił do klubu Esperanto we Wrocławiu i próbował mnie zachęcić do nauki Esperanto, czego absolutnie nie zyskał, bo nie byłem tym językiem zainteresowany. No i bardzo często gościli u nas esperantyści z zagranicy, co ja po prostu z nich się śmiałem i żartowałem na różne sposoby, przedrzeźniając i przekręcając słowa esperanckie. Ale potem moje drogi troszeczkę się pokręciły i ja z powrotem zamieszkałem u rodziców razem ze swoim małym synkiem. I wówczas tata bez mojej zgody zapisał mnie na kurs Esperanto. Byłem tym zdziwiony, troszeczkę zagniewany, ale z drugiej strony tata był chory na serce, był apodyktyczny, wiedziałem co będzie, jak mu się sprzeciwię. No i w końcu do świętego spokoju poszedłem na ten kurs, myślą, że raz, dwa razy pójdę i będę miał spokój. Natomiast kiedy tam znalazłem się w gronie dosyć młodych ludzi, to byli przeważnie studenci, młodsi ode mnie jak 10 lat, ja było 12. Jakieś znaleźliśmy wspólny język, no i te lekcje prowadzone przez doświadczonego nauczyciela były dla mnie bardzo interesujące i wciągające. Były stosowane taką metodą, gdzie słuchacz musi bardzo aktywnie brać udział. No i spostrzegłem, że bardzo łatwo tego języka mogę się nauczyć. Do tego doszło jeszcze życie pozalekcyjne. Tam był klub, tam była kawa, tam było słuchanie płyt. Tam były takie wieczorki taneczne i to wszystko mnie tak wciągnęło, że ojciec już nie musiał mnie więcej zachęcać i stałem się esperantystą.
Czyli okazuje się, że najtrudniejszy pierwszy krok, ale już wstępując na tę drogę nauki Esperanto, okazało się, że ma to więcej zalet niż wad. I tak ta przygoda, ta historia trwa do dzisiaj. I nim o samym Esperanto porozmawiamy, chciałabym zatrzymać się jeszcze przy tym naszym lokalnym gruncie i zapytać, jak wyglądały te początki i rozwój kaliskiego klubu Esperanto.
Te początki ruchu esperanckiego w Kaliszu to według udokumentowanych źródeł badania przeprowadziła pani profesor doktor habilitowany Anna Cicło z Uniwersytetu Wrocławskiego. Na naszą prośbę, bo tam kiedyś nam w ubiegłym roku myśleliśmy takie szczegółowe dane w tym przedmiocie, o czym będę mówił później. No to pochodząc z roku 1910 istniało już wtedy w Kaliszu Towarzystwo o nazwie LUMO, czyli światło. Następnie było Towarzystwo Esperanto, które miało siedzibę przy ówczesnej ulicy Józefiny 15, obecnie Aleja Wolności. I tam spotykali się esperantyści. Ponadto drugim miejscem spotkań esperantystów była ulica Piskorzewska 12 w Kaliszu. W tym czasie nowy esperantysta, który niedawno nauczył się tego języka, ale bardzo szybko, że mógł stworzyć słownik, to był nauczyciel liceum pan Kronenberg. Przy pomocy kaliskiego księgarza Maksymiana Jasińskiego napisał taki podręcznik, samouczek języka Esperanto, który pan Jasiński wydał najpierw w nakładzie tam małym, ale końcowa jego edycja to nawet była 15 tysięcy egzemplarzy. Przeskoczę teraz na czasy współczesne, czyli byliśmy na początku XX wieku, przechodzimy w drugą połówkę tego wieku. Ujrzymy wówczas tam Dom Kultury Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Serbinowskiej 25, gdzie od lat 70. koncentrowało się życie esperantystów. I chciałbym wymienić takie kluczowe postaci, które wymagają zaznaczenia upamiętnienia. Więc to był pan profesor Tadeusz Chudy, nauczyciel drugiego liceum imienia Tadeusza Kościuszki. Józef Pawlak, to jest esperantysta, legenda, prowadził kursy, ale po prostu był duszą naszego klubu. Przychodził w te poniedziałki regularnie, siedział gdzieś około 45 minut, wypijał pół kawy i biegł do domu, bo żona jest chora, no, ale niestety ta żona go przeżyła 10 lat, że była chora. No i był jeszcze pan doktor Andrzej Węgrzyn, bardzo, może świetny esperantysta, najlepiej z nas posiadał tą znajomość języka, prowadził liczną korespondencję z esperantystami z zagranicy. Z zawodu był lekarzem, ftyzjatrą i pulmonologiem, bardzo uwielbianym przez pacjentów, który bezinteresownie leczył. I on prowadził kursy języka esperanto. Poza tym mogę się pochwalić, że w tym okresie nasza aktywność była wyjątkowa. Często organizowaliśmy wycieczki do Karpacza. W tym okresie, z okazji Kongresu Światowego w Wiedniu, zawarliśmy znajomość z esperantystami z Holandii. W tym czasie Kalisz był miastem bliźniaczym miasteczka holenderskiego Herhugowaard. I była aktywna współpraca między obu ośrodkami. I tak się złożyło, że esperantysta z tego Herhugowaard został zaproszony przez nas, żeby odwiedził Kalisz, wracając do Holandii. No i zaczęła się współpraca, także kilka razy byliśmy goszczeni przez Holendrów i kilka razy Holendrzy byli goszczeni w naszym klubie. Oczywiście gwarantowaliśmy pewne tego utrzymanie, to znaczy, że są takie usługi u nas, nazywa się paszporta serwo. I to niekoniecznie nawet przy takiej stałej współpracy, jak to mieliśmy, ale każdy, zwłaszcza młody człowiek, to może sobie to autostopem pojechać przez Europę i zyskać adresy u poszczególnych esperantystów w krajach przyjezdnych, jak na przykład Niemcy i Francja, tam przenocować, być goszczonym i dotrzeć do miejsca przeznaczenia. To cechuje tak esperantystów. No potem mieliśmy takie różne rzeczy, że ja miałem za dużo pracy zawodowej i nastąpiła taka mała przerwa w tym ruchu, przy czym dalej braliśmy udział w krajowych imprezach. Jest kilka krajowych zgromadzeń esperanckich. Będę miał nawet prelekcję o Benedykcie Dybowskim, patronie mojej ulicy. Zapomniany bohater, polski bohater, wybitny naukowiec, biolog, światowej sławy biolog, no i esperantysta. Czyli można powiedzieć, że gdyby nie był esperantystą, nie byłoby o nim prelekcji. Natomiast uważam, że pamięć o Benedykcie Dybowskim powinna być wznowiona, bo powinniśmy być dumni, że mieliśmy takiego naukowca, który cudem uniknął śmierci w haniebny sposób na Szubienicy, ponieważ brał udział w powstaniu styczniowym i był prawie skazany na śmierć, a o dziwo przy pomocy biologów niemieckich, którzy zdążyli, że jest wybitnym naukowcem, postanowili go uratować i sam Bismarck zwrócił się do namiestnika rosyjskiego o amnestię dla niego i darowano mu życie, ale nie za darmo, bo wtedy właśnie Rosjanie lubowali się w posłanie naszych naukowców na Sybir, a nasi to wykorzystywali do badań naukowych, co zresztą się stało. A może to temat do następnego ewentualnie spotkania. A jeszcze chciałem powiedzieć, że prowadziliśmy współpracę ze Śląskim Związkiem Esperanto we Wrocławiu, jednocześnie tam z Polskim Związkiem Esperantystów w Warszawie, gdzie ustanowiono nas oddziałem PZE w Kaliszu.
Słuchając tego, to można dojść do wniosku, że właśnie przechodzi się od tematu do tematu i ten temat wiodący też jest tematem rzeką. I mam nadzieję, że faktycznie uda nam się jeszcze spotkać przy innej okazji, porozmawiać o tej ważnej postaci i jego sylwetce. Także już wiemy, że jest temat otwarty. A na ile dziś widoczna jest ta społeczność esperantystów w Kaliszu i jak wygląda jej działalność?
Udało nam się po dwuletnich przygotowaniach zorganizować 41. Krajowy Kongres Esperantystów, który odbył się w ubiegłym roku od 18 lipca do 21 lipca. Z uczestników, według tych danych, które podał tam Zarząd Główny, to było 160, ale moim zdaniem było co najmniej o 100 osób więcej, bo powinniśmy również brać pod uwagę tych mieszkańców Kalisza, którzy na przykład brali udział w imprezie na rynku, w imprezie muzycznej z udziałem zespołów z Holandii. No i chcę powiedzieć, że był to prima koncert zespołu Quintet Jazzowy Macieja Fortuny, który przypadkowo jest moim synem, ale wykorzystałem koligacje rodzinne przez to, że to był zespół najwyższej klasy, czyli po prostu mój syn jest w tej chwili dosyć znanym przedmiotem w Europie i na świecie i ten zespół, który każdy miał jakiś dorobek, to był zespół mistrzów plus wokalistka pani Choworska, która też jest znaną wokalistką. Ale najważniejsze to było to, że nawet mój syn ułożył piosenkę Esperanto i z panią Choworską cała sala śpiewała Esperanto. Esperanto, miłość, przyjaźń. To takie były słowa. I do tego jazz. Wydarzenie bardzo się podobało, że zespół chyba 7 czy 8 razy bisłował, nie chcieliśmy go puścić. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o innym bardzo ważnym wydarzeniu. To jest profesor doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Kaliskiego, pan Krzysztof Walczak. Uprosiliśmy go, żeby napisał taką książeczkę zatytułowaną Kalisz, środek czasów i pamięci. To po języku esperanto, attestanto tempo i kaj memoro. Pan profesor był na tyle dla nas miły, że tą książeczkę opracował w języku polskim, dodał do tego przepiękne, kolorowe zdjęcia. I tak mamy na jednej stronie tekst polski, na drugiej stronie tekst esperanto. No i jeszcze nasza miejscowa poetka Urszula Zybura, która przedstawiła swoją twórczość nazwaną haiku z Japonii. Tematem był jazz. Jazz pani Zybura recytowała w formie obrazowej. Słyszałem, że z tym koncertem jeszcze byłem w Domu Pomocy Społecznej i byłem we Wrocławiu, także i w Stanach Zjednoczonych. To się przyjęło to, ten jazz. I teraz jeszcze chciałbym o tym pierwszym dniu powiedzieć, ponieważ daliśmy trzy tematy, które mogą Państwa zainteresować i Państwa jako Kaliszan. Były one wygłoszone w języku Esperanto z tłumaczeniem na polski na billboardach. I pierwszy temat to była Beata Pawluszkiewicz i ona przedstawiła postaci wybitnych Kaliszan, poczynając od Asnika Konopnickiego, a skończywszy na Ptaszynie Bóbrewskim. Było to bardzo interesujące i dowodziło, że my w Kaliszanie mamy osoby wybitne, które w Polsce są znane i zasłużyły się w kulturze. No i niemniej interesujący wykład miała Sylwia Kwiatkowska, zawodowa dziennikarka, zreferowała rok 1914. Jak Państwo wiecie, w tym roku Niemcy zburzyli nam Kalisz. Bez powodu, no, bez przyczyny. Wiem, że poprzedzała, można powiedzieć, zburzenie Warszawy. I proszę Państwa, jeden z uczestników kongresu, który mieszka w Niemczech, napisał do nas list, który opublikowaliśmy w naszym piśmie Pola Esperantisto, że był bardzo zaskoczony, nie wiedział, że to, takie się wydarzenie zdarzyło w Kaliszu i powiedział, że jako Niemiec wyraża ogromny wstyd i oblewanie. No ale też mieliśmy na celu, że wszystkie te nasze tutaj fakty, które dotyczą naszego miasta, to przedstawić. Niestety ostatnio, rok 2025, tam trochę osiedliśmy na laurach, no, bo jednak to była ogromna praca związana z kongresem, bo był jeszcze, chyba czasu nie starczy, żeby Państwu powiedzieć dalej, był piknik na kampusie Uniwersytetu przy ulicy Poznańskiej. Duży obszar, chyba 3000 metrów kwadratowych. To był polonez na stopar, a jeszcze wcześniej była wycieczka do Gołuchowa. Także i następnie te wykłady odbywały się w Akademiku przy ulicy Łódzkiej, gdzie były sale wykładowe, a nie tylko, prawda, pokoje noclegowe, których oczywiście nie starczyło, bo musieliśmy jeszcze poszukać u księdza w domu pielgrzyma i udało nam się załatwić na ulicy Legionów. Także wszystkich gości mogliśmy przyjąć.
Nim przejdziemy do dalszej części, ja tylko chciałabym zapytać o to, że z tego co mi wiadomo, też macie swojego duszpasterza, więc to nie jest tak, że działacie bez łączności z taką sferą.
Tak, chciałbym tutaj powiedzieć, że mamy w większości esperantyści są katolikami. No, nie wszyscy, ale moim zdaniem to 90%. W związku z tym należymy do IQE, to Internacional Katolika Asocio. Abonujemy takie nasze pismo Espero Katolika, wydawane jest w Chorwacji, ja to osobiście prenumeruję. To stowarzyszenie urządza rokrocznie kongresy Esperanto. Chyba w tym roku była w Rzymie, ale my, Polacy, to mamy kontakt z Częstochową i mogę powiedzieć, że najbliższy kontakt, to taki kontakt, który na co dzień jest nieosiągalny, bo jesteśmy przy Matce Bożej w odległości kilku kroków, przy samym obrazie. Nam się udaje tylko raz w roku, co prawda, ale to nam załatwia nasz duszpasterz, ksiądz Roman Gmyrek. I on prowadzi mszę świętą i przy okazji organizuje nam takie zajęcia, które służą przybliżeniu tematu i zawsze wycieczkę, tak w tym roku też mieliśmy wycieczkę do miejsc sakramentalnych.
Myślę sobie, że Padło też w międzyczasie już całkiem sporo narodowości. To pokazuje, że Esperanto łączy ludzi. I przechodząc do tego, co wyróżnia ten język na tle innych, zarówno pod względem struktury, jak i chyba nawet przede wszystkim przyświecającej mu idei.
No, tutaj chcę przytoczyć kilka takich myśli przekazanych przez samego twórcę, przez naszego kochanego Ludwika, którego my esperantyści kochamy. Dwie takie maksymy, to on na kongresie esperanckim w Londynie padły głosy, że Esperanto godzi w ojczyznę poszczególnych tych narodów, chcąc odebrać jego tożsamość. Wtedy Zamenhof odpowiedział: mój przedmówca jest w błędzie. Ja kocham swoją ojczyznę. I powiedział coś, co chyba dowodzi o łatwości języka Esperanto, ponieważ myślę, że każdy z Państwa sobie sam przetłumaczy. To za chwilę przytoczę, a to powiedział Zamenhof w Londynie. Proszę słuchać. Litwujo, patrujo mia, vi estas kiel sano. Zamyślał się pani redaktor?
No ja czekam, aż pan nas tu naprowadzi, żeby nie wprowadzać w błąd.
Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Litwujo, patrujo mia. Vi estas kiel sano. I to powiedział, że jednak nie, jest bzdurą, że jakoby Esperanto godziło w uczucie narodowe. I drugie jego zdanie, nie na tym polega Esperanto, żeby opanować Esperanto w sensie technicznym i kiedy ono jest potrzebne do życia codziennego, ponieważ Esperanto musi mieć treść. Ono musi płynąć z serca. Czyli tym samym Esperanto jest nie tylko językiem, jest ideą. I po prostu ten jest prawdziwym esperantystą, który to Esperanto ma w sercu. I proszę Państwa, wyrazem tej racji, że z serca, to jest, są takie fakty, gdy jestem oczywiście za granicą, bo tam za granicą nikogo nie znam, ale poznaję, że każdy ma gwiazdę esperancką w klapie, to wiem, że to jest esperantysta, albo ma czapkę z napisem Esperanto, koszulkę Esperanto. I mówię, bonan tagon, amigo. Czyli dzień dobry, przyjacielu. I to, bonan tagon, albi. I po prostu osoby nieznajome wyrażają taką dużą sympatię wzajemną do siebie, że po prostu gdyby to pozdrowienie nie płynęło z serca, to nie byłoby taki, byłoby suchym. Dzień dobry panu, cześć, ale to jest tak płynie i ten uśmiech. Może nawet mijamy się z esperantystami, nie mamy czasu, żeby dłużej porozmawiać, ale ten uśmiech i to bonan tagon ma inną treść. To jest, płynie z serca i jest to wyraz do idei, a idea to Zamenhofa utopijna zresztą, to polega na tym, że człowiek dla człowieka powinien być bratem. No i to się na kongresach to się charakteryzuje, że tam nie ma kłótni, jakichś różnych wymysłów, jest ogólnie taki uśmiech i ogromna tolerancja.
To język, który ma łączyć ludzi, który też sprawia, że można porozumiewać się z osobami, które na co dzień też posługują się zupełnie innymi językami ojczystymi. To tak w dużym uproszczeniu oczywiście, ale wizja czy ten zamysł Ludwika Zamenhofa był bardzo ważny i też dobrze, że są osoby, które chcą gdzieś w tym duchu postępować i funkcjonować w swoim życiu. A w jakich sytuacjach Esperanto jest realnie używany współcześnie?
To jest takie pisemeczko wydawane własnym nakładem przez esperantystę w Holandii, prawnika, też prezesa naszego Związku Esperantystów Prawników. I on publikuje artykuły. Ja jestem winien całą serię artykułów, bo miałem projekcję w Brnie na temat polskiego prawa. Ale tutaj można przeczytać, czym on się tutaj zajmuje. I na przykład ten numer, który pochodzi z grudnia tego roku, dotyczy byłego prokuratora, który rozważa ataki przeciwko łodziom w pobliżu południowej Ameryki i uważa, że to są ataki przeciwko ludzkości. No, po prostu my, esperantyści, jesteśmy przeciwko wojnie i przeciwko zabijaniu ludzi. Jak Rosjanie napadli na Ukrainę, to zarząd naszego związku podjął uchwałę, że absolutnie tego nie popieramy. No i mieliśmy nawet pewien taki skutek, że skoro my, prawnicy, uważamy, że napaść Rosjan na Ukrainę jest po prostu naruszeniem podstawowych norm prawa międzynarodowego. I taka, że my, esperantyści, kochamy pokój, ale też nie możemy się pogodzić z tym, żeby ludzie byli bezkarni, zabijani, i nie możemy się pogodzić z tym, że oni mają pokornie czekać, aż ich zabiją. Po prostu mogą się bronić, bo sprawiedliwość jest po ich stronie. Ale tak mówię, to nasza zawodowa działalność, ale są jeszcze związki esperantystów kolejarzy, związki esperantystów nauczycieli i inne, czy oni łączą się też, na przykład my, prawnicy, to spotykamy się, mamy zebrania na drodze bezprzewodowej i omawiamy najważniejsze wydarzenia, co się dzieją na świecie i zajmujemy co do tego stanowisko, czyli jest pewna wymiana zawodowa. Taki cel, że przy okazji sami korzystamy, wymieniamy między sobą jakieś poglądy prawne. Także tutaj można powiedzieć, że ułatwia kontakty. Aha, i jeszcze chcę powiedzieć, że ogromne znaczenie ma łączność bezprzewodowa, bo organizujemy takie zebrania przy pomocy środków tego bezprzewodowych. Łączymy się na przykład naraz kilkoma osobami i sobie rozmawiamy. A my preferujemy tych esperantystów, którzy są z naszej strefy czasowej. Że jak u nas godzina 16.30, kiedy rozpoczynam, to u nich też jest 16.30. Bo gorzej, jak u nich jest 2.30 w nocy.
To prawda, zwłaszcza, że faktycznie to są osoby rozproszone po całym świecie i to jest olbrzymia wartość, ale na pewno jeżeli chodzi o takie kontakty w czasie rzeczywistym, to o wiele łatwiej jest łączyć się z tymi, którzy jednak nie są nam tak odlegli, ale to też dodatkowo warto przypomnieć, że takie spotkania oko w oko też mają miejsce, więc to nie jest tak, że tej wymiany informacji nie ma między członkami różnych kontynentów, różnych stref czasowych. A jakie znaczenie mają dla ruchu esperanckiego wartości doktoro Esperanto, czyli mającego nadzieję doktora, którym okazuje się być właśnie wspominany Ludwik Zamenhof?
Przede wszystkim Ludwik jest naszym mistrzem, czyli po prostu jest to miłość do Zamenhofa jako twórcy idei wielkiego, niestety osoby bardzo naiwnej. No, jego naiwność jest jednak dostrzeżona, ale przez to, że pragnął takie zjednoczenia wszystkich ludzi na świecie, że nie było wojny, żeby było braterstwo, zyskał ogromny szacunek. I proszę Państwa, ulice Zamenhofa są w większości miast polskich. No i na zachodzie też, są one widoczne. A jeszcze chcę powiedzieć, że Esperanto jest bardzo rozwinięte w Ameryce Południowej, zwłaszcza w Brazylii i w Argentynie. Jest ono widoczne na Kubie, na Islandii, czy w Seulu, a także w Hanoi, bo tam byłem. No i proszę Państwa, nawet w Afryce. W zeszłym roku byłem w Arushi, to jest, mieści się pośrodku Tanzanii. To jest serce Afryki. I tam Esperanto też zawitało i z przyjemnością słuchałem krajowców, którzy biegle posługiwali się tym językiem. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że dzięki Esperantu to zwiedziłem pół świata, a do roku 2009 nie ominąłem żadnego kongresu. Uczestniczyłem we wszystkich kongresach. No i tak można powiedzieć, jak się mówi, z jednej strony Seul, a z drugiej strony Buenos Aires. No i wszystkie kraje europejskie prawie, także nie narzekam. Jeszcze ten marginesie, tak jest śmieszna historia. Cześć, co, jedziesz na kongres? Tak, na kongres. Ty, ale kto ci to finansuje? Ja sam. Sam? No to tam nie uwierzył. Jak można jechać na kongres za granicę na swój koszt? Czyli po prostu dla Polaka to nie jest jakieś zrozumiałe, bo kongres powinien ktoś finansować i należałoby za darmo i jeszcze z dietą.
Tak, faktycznie. To jest takie przeświadczenie, które funkcjonuje. Ten Związek Esperantystów pokazuje, że można inaczej. Też barwy, które są bardzo mocno z wami związane, zielony i biały kolor, czyli kolor nadziei, kolor pokoju. I pięcioramienna gwiazda, o ile się nie mylę, dlatego że ona symbolizuje pięć kontynentów, które działają w obrębie esperantystów. I też ten nasz czas antenowy już dobiega końca. Tak, ja również żałuję. Nie wiem, czy wy, drodzy państwo, to słyszeliście, ale tak, ten czas się kończy. Ale to nie oznacza, że do niego nie powrócimy, w sensie do tego tematu. Ale kończąc to spotkanie, kończąc tę rozmowę, ja nawet nie będę pytała o to, czy współczesny świat nadal potrzebuje Esperanto i czy potrzebuje jego przesłania, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś uważnie słuchał tej rozmowy, to jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie bez zastanowienia. Dlatego ja tylko zapytam, jakie przesłanie z okazji Dnia Esperanto, tudzież Dnia Ludwika Zamenhofa, chciałby pan przekazać naszym słuchaczom, zarówno Kaliszanom, jak i wszystkim zainteresowanym tym swoistym językiem pokoju?
Drodzy państwo, krótko powiem. Kalisz, Serbinowska 25, poniedziałek, każdy poniedziałek, godzina 16.30 do godziny 18.00 czekamy. Szczególnie czekamy na młodych. Na młodzieży mamy propozycje, więc również organizacja młodych esperantystów. I podamy wam kontakty i będziecie wtedy ze swoimi rówieśnikami rozmawiać i z nimi ewentualnie jeździć na różne imprezy.
Bardzo dziękujemy za to zaproszenie i za podzielenie się z nami tymi informacjami, przemyśleniami. Przypomnę, że moim i państwa gościem był dziś mecenas Świętosław Fortuna. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Ja również dziękuję i pozdrawiam.
Gość dnia w Radiu Rodzina.